Dobry wieczór, witam Was Agnieszka Tatarynowicz. Jest wtorkowy wieczór, a ja Państwa zapraszam na program Poznajmy się w Twoim radio. Inspiracją do dzisiejszego tematu rozmowy jest najnowszy serial na jednej z popularnych platform filmowych, a serial to Matki Pingwinów. I dziś są ze mną właśnie mamy takich ptaszków, dzieci z niepełnosprawnością. Nie są to mamy serialowe, ten film się nam nie skończy. Każda z mam jest z inną historią, z innym rodzajem wyzwań. Na przekór temu wszystkiemu jesteśmy razem, znamy się i wspólnie działamy. I tak właśnie jak w serialu, siła tak naprawdę jest w grupie. Zupełnie inaczej idzie się przez to życie, jak jest obok nas ktoś, kto nas rozumie, bo przeżywa właśnie coś podobnego jak my. A dziś porozmawiamy o życiu mam dzieci z niepełnosprawnością. Z Anną Lewandowską, mamą dwójki dzieci w spektrum autyzmu. Cześć.
Cześć.
Oraz Anną Chocian, mamą już dorosłych córek i synka z zespołem Downa. Cześć, Aniu.
Cześć, dzień dobry.
Zastanawiałam się, powiem wam szczerze, jak myślałam o tym, o tej rozmowie, miałam przeróżne myśli właściwie, no ale jesteśmy tutaj, więc skoro jesteśmy, to wyszło trochę na plus, że jednak warto o tym rozmawiać. Myślę sobie, że ten serial otworzył też troszkę drogę, zwrócił na nas uwagę, jako właśnie na mamy dzieci z niepełnosprawnością. No, że żyjemy tutaj, a czego tak naprawdę najbardziej chcemy, to, żeby nasze dzieci po prostu były szczęśliwe. I właśnie o tym bym chciała porozmawiać z wami. Jak wygląda taka rzeczywistość mam dzieci z niepełnosprawnością? Najpierw może wrócimy do początku. Jakbyście miały powiedzieć, jak wyglądało wasze życie przed diagnozą. Aniu?
Ania Lewandowska. Nasze życie, moje i mojego męża Krzysztofa, było tak jakby bez problemów. Ja dopiero teraz widzę, że teraz naprawdę zaczynają się problemy, zaczynają się schody, walka z systemem, umówienie dziecka do specjalisty, rozmowa z panią wychowawczynią, gdzie to jest taki no, mały koszmar, tak? Jak rodzic słyszy, czy mogę panią poprosić, to oznacza, że znowu coś się zaczęło, coś jest nie tak. Więc wcześniej zupełnie nie mieliśmy problemów. Naprawdę było inaczej. Ja nie mogę powiedzieć, że było super, bo oboje kochamy swoje dzieci, jesteśmy w stanie poświęcić wszystko dla nich, ale było naprawdę prościej. Chociaż dzięki temu, że są tak wspaniałe, pokazują nam, jaka jest w nas siła, ile my możemy zrobić, jak bardzo możemy to wszystko ułożyć, zmienić swoje życie, a jeszcze jak dodatkowo pokażemy innym rodzicom, że to wbrew pozorom nie jest przerażające diagnoza, to można oswoić, bo to się da oswoić, tylko to wymaga czasu i trzeba tego chcieć.
Mm-hmm. A przed diagnozą pracowałaś zawodowo?
Tak, oboje pracowaliśmy. Ja po porodzie nawet wróciłam, po urlopie macierzyńskim, wróciłam na 4 miesiące do pracy. Następnie zaszłam w kolejną ciążę i później już nie mogłam wrócić. Właśnie dlatego, że zaczęły się terapie, zaczęło się dowożenie synka na różne zajęcia, bo najpierw wyszła diagnoza spektrum u synka, następnie 2 lata temu otrzymaliśmy diagnozę, że również córeczka jest spektrum. Więc teraz mamy dwójkę, gdzie już wiem, że na pewno nie wrócę do pracy przez najbliższe 2 do 4 lat.
Mm-hmm. Aniu, a u ciebie jak wyglądało to życie?
Anna Chocian. No ja mam porównanie dość duże, dlatego że ja urodziłam Bartka dość późno. Miałam już dorosłe 2 córki. Jedna była w gimnazjum, druga kończyła liceum. I mam naprawdę porównanie, jak to jest być mamą zdrowych dzieci i być mamą dziecka z niepełnosprawnością. I no poprzednie życie, problemów jednak przez te 20 lat nie było mało, bo średnia córka troszkę dała taki sygnał, jak to może być, bo jednak niepełnosprawność może się zdarzyć w każdym momencie. I moja średnia córka zachorowała w wieku 9 lat na zapalenie mózgu i przez chwilę, 2-3 tygodnie myślałam, że rzeczywiście będzie ciężko niepełnosprawna, więc ja troszeczkę liznęłam tego tematu jeszcze przed urodzeniem Bartka, ale życie jako takie, no wyglądało zupełnie inaczej, tak? Zupełnie, dlatego że ja bym to nazwała zupełnie beztroskie. Mimo, że były problemy takie same z pracą, z finansami, z wychowaniem dzieci, ze szkołami, no bo system jest jaki jest. Nawet dla zdrowych dzieci tworzy problemy, ale no różnica jest ogromna.
Powiedz, Aniu, bo ty dowiedziałaś się o chorobie po urodzeniu?
Ja jeszcze miałam podejrzenia w ciąży, ale po urodzeniu okazało się, że Bartuś ma cechy fenotypowe. Skierowano nas do poradni genetycznej. Czekaliśmy 3 miesiące, bardzo długie 3 miesiące. No i okazało się, że rzeczywiście jest zespół Downa w wyniku. generalnie świat się zawalił, mniej więcej w tym momencie.
No właśnie, czy w ogóle ktoś zadbał na przykład o ciebie, czy ktoś cię wspierał po urodzeniu Bartusia?
Musiałem się naprawdę głęboko zastanowić, żeby odpowiedzieć
ale
tak.
Ale chodzi o takie systemowe,
pytanie.
No, takie systemowe. Czy jest coś takiego, że...
Ja miałam troszeczkę szczęścia pół roku po urodzeniu Bartka, dlatego, że pół roku po urodzeniu Bartka wszedł program Za życiem, o którym jakimś cudem dowiedzieliśmy się, już teraz nawet nie pamiętam, ale chyba w poradni pedagogicznej, bo koleżanka, która też miała dziecko z niepełnosprawnością, już 8-letnie, Ada Baran, pozdrawiamy z tego miejsca, która mnie uratowała mi wtedy życie, pokierowała mnie dokładnie, gdzie mam pójść. Wsparcie otrzymałam właśnie tam. Od tych terapeutów, dlatego że mój mąż pracował za granicą, ja praktycznie zostałam sama od razu po urodzeniu dziecka. Moi rodzice nie mogli mi pomóc. Od tych terapeutów w szkole specjalnej się odbywał ten program. Serdecznie mi dziękuję za to, że rzeczywiście w momencie ogromnej traumy, gdzie ja naprawdę do dzisiaj pamiętam tą ciemność, postawili mnie na nogi nie tylko Bartusia, ale i mnie, nie? Wtedy.
No to bardzo ważne jest. Bo jeszcze, słuchaj, nikt tak naprawdę nie daje nam takiej instrukcji właśnie obsługi naszych dzieci.
Tak.
Jest mnóstwo poradników, ale takiego nie znajdziemy.
Tak.
Jak sobie poradzić właśnie z taką diagnozą? Jak wy sobie radzicie? Z akceptacją, jak uporządkować w ogóle takie wymagające życie? Bo ono, tak jak mówicie, ono się zupełnie diametralnie różni, tak? Po urodzeniu czy po otrzymaniu diagnozy.
Ja mogę powiedzieć tylko taki, mam przed oczami taki obraz, kiedy faktycznie idę na chodzę na tę terapię, przechodzę przez ulicę Barnima, na której dokładnie w grudniu 2017 roku rozpoczęło się burzenie starej mleczarni. I tam były takie zgliszcza, nie? Jak ja przechodziłam po lewej stronie, szłam w stronę parku, były zgliszcza, dym się unosił, jakieś koparki tam pracowały, wszystko było rozwalone i ja myślałam sobie, Boże, tak wygląda moje życie. I to tak trwało, i to trwało, żeby pozbierać się. To zobaczcie, 7 lat ma Bartuś w tej chwili i ja dopiero widzę tamte bloki, teraz tam osiedle powstaje, prawda? I już ono praktycznie jest na ukończeniu i moje życie dopiero teraz się zaczyna zbierać. Ja dopiero zaczynam sobie radzić, jak sobie poradzić i jak innym pomóc dziewczynom, które są w tej sytuacji, co można powiedzieć, tak jak mi pomogła wtedy Ada, jest mega zorganizowana, zazdroszczę jej tego, ale faktycznie, żeby sobie poradzić, to trzeba bardzo dużej dyscypliny. Bo w naszym życiu, żeby sobie poradzić z tym wszystkim, to potrzeba bardzo dużej dyscypliny, nie?
Ja bym jeszcze dodała, że jeszcze potrzebna jest determinacja, bo tutaj dużo od nas po prostu się wymaga, że my wszystko ogarniemy, a my też możemy mieć chwilę słabości, jakaś choroba, albo po prostu zwykły dzisiaj kiepski dzień, a my sobie na to nie możemy pozwolić, tak? Bo nasze dziecko musi być w tym i w tym okresie na przykład... musi mieć jakieś badanie zrobione. I tu musimy być jak takie tarany, tak? Stać za swoimi dziećmi.
W ciągłej gotowości, nie?
Tak, w ciągłej gotowości. Tak.
A jak wygląda autyzm u twoich dzieci, Aniu?
Wojtek jest wysoko funkcjonujący, jest bardzo inteligentnym chłopcem. Kocham go, jest super chłopcem, ma tylko problemy społeczne, ja go po prostu muszę nauczyć tego wszystkiego i wymaga to więcej zaangażowania ode mnie niż od zwykłej mamy swojego dziecka. Wojtek odnosi teraz sukcesy, tak? On jest wypracowany, ja to słyszę. Często właśnie słyszę, że po nim nie widać, bo w jego przypadku jest to niepełnosprawność ukryta. Na co dzień tego nie widać. On odreagowuje w domu, odreagowuje czasem bardzo mocno i ja widzę, ile to kosztuje, ale to widzą właśnie najbliżsi, czyli ja i mąż najczęściej, bo przy nas on może być sobą, chociaż na chwilę.
Ale historia się powtórzyła, prawda?
Tak, historia się powtórzyła. Tutaj urodziła się Tosia 2 lata po Wojtku. Tosia się rozwijała książkowo. Wszystko było wspaniale, nie było żadnych podejrzeń. Psychiatra zwrócił mi uwagę, czy siostra Wojtka jest zdrowa. Ja powiedziałam, że tak, oczywiście, jest dostosowana społecznie, fantastycznie. Nie ma takich problemów jak z Wojtkiem. Po czym psychiatra tak dał mi do zrozumienia, że powinnam zacząć obserwować. Więc ja zadałam konkretne pytanie, co mnie powinno zaniepokoić. I wtedy usłyszałam, że w momencie, kiedy dziecko rozpoznaje liczby trzycyfrowe, Wojtek rozpoznawał w wieku 3 lat, to nie jest dobrze. Ja całkiem świadomie wyjęłam telefon, zadzwoniłam, umówiłam nam wizytę na test ADOS-a i jadąc tam byłam przekonana, że wszystko będzie dobrze, że nic się nie wydarzy. W momencie, kiedy usłyszałam, to był dla mnie cios. Ja chyba mam do tej pory takie wyparcie, że jednak ktoś się pomylił i gdzieś tam czasem próbuję, że może ja to powtórzę, no ale z drugiej strony widzę, może nie aż tak, bo dziewczynki z Aspergerem są zupełnie inne, rzeczywiście. I Tosia jest inna, co nie znaczy, że jest łatwiejsza, tak? Jest trudniejsza inaczej, tak?
A jak wygląda twój dzień?
Nasz dzień, bo ja nie mogę powiedzieć, że to jest mój dzień, bo ja jestem całkowicie podporządkowana dzieciom. Ja nie mam dnia, bo u nas, ja nie pracuję, wstaję najwcześniej, przygotowuję dzieci, dzieci idą do przedszkola, idą do szkoły, po czym od pierwszego odbieram Wojtka. Wojtek nie może zostać w świetlicy, Wojtek nie jest świetlicowy. Pani nawet nam tu zwróciła uwagę, że jeżeli ja chcę stracić wszystko to, co z nim wypracowałam, to mogę wrócić do pracy. To jest moja decyzja. No, oczywiście nie wrócę. Po czym odbieramy Tosię z przedszkola i zaczyna się terapia. Albo jednego dziecka, gdzie jedno dziecko prowadzę na terapię, czekam z drugim, chodzimy sobie po placu zabaw, krążymy po osiedlu, albo drugiego dziecka. Bardzo rzadko jest tak, że dzieci są jednocześnie, ponieważ tutaj jest zalecenie terapeuty, żeby na terapii jednak nie byli razem, muszą być osobno, bo wtedy nabierają od siebie tych złych cech, więc tak wygląda nasz dzień. Każdy dzień jest praktycznie taki sam, zmieniają nam się tylko zajęcia. Wolnego dnia ja nie mam. Ratują nas dziadkowie od czasu do czasu.
Dobrze, że są dziadkowie, dokładnie. Czy jak sobie właśnie radzicie w takim momencie, jak już tak czujecie, że to jest taki duży kryzys? Bo musimy sobie z tym poradzić, bo jakby dzieci nie dadzą nam tej chwili, tak? My musimy być, tak jak już wspomniałyśmy, cały czas w ciągłej gotowości.
Mi pomaga telefon. Nie wiem, dlaczego zawsze się tak dzieje, że jak gdzieś się coś zaczyna źle dziać, do mnie dzwoni albo moja siostra Julia, albo właśnie tak jak ty zadzwoniłaś niedawno, tak? I ja po prostu to, że mogę już powiedzieć, że jest mi źle, mam problemy, ktoś mnie wysłucha? Myślę sobie, okej, powiedziałam, dam radę, tak? I czasem to naprawdę pomaga. Jeżeli my jeszcze nie wpadliśmy w jakiś taki większy kryzys, tak? Ale jeżeli już jestem tak naprawdę bardzo mocno zmęczona, to tak, tutaj włączamy dziadków i 2-3 razy do roku mamy po prostu z mężem chwilę, 2 dni dla siebie.
Aniu, a u ciebie?
Zdarzyło mi się już kilka razy tak mocno zaszkodzić sobie zdrowotnie, że 2 tygodnie nie mogłam wstać z łóżka. Akurat Bartuś miał nianię, dlatego że jest dość nisko funkcjonującym dzieckiem. Przez przedszkolem było różnie. Teraz jest w Orewie u nas w Stargardzie i tam bardzo fajnie się zaaklimatyzował. A ja zrozumiałam, że ja muszę bardzo o siebie dbać, żeby nie było takich sytuacji, że ja po prostu o mały włos nie wyląduję w szpitalu. Bardzo pilnuję, żeby o siebie dbać. I to jest to, co rzeczywiście mi pomaga i to jest kwestia i mentalu, czyli jakby takiego wzmocnienia psychicznego. To różnie. Może być terapia, mogą być książki, mogą być różne rozmowy właśnie z mamami, które już są bardziej doświadczone. Bardzo fajnie mi pomaga na przykład medytacja. Bardzo. Tu mam siłę na kolejny dzień, który tak jak podobnie u Ani nie ma za dużo miejsc dla mnie samej, tak? Tam to jest jak w wojsku, jak na służbie, dyscyplina. W nocy to samo, tak? Bo dziecko wstaje w nocy. Tu Ania ma dwójkę, mój też. Nie oszczędza nas. 5 rano jest pobudka. Potem procedury, trzeba zrobić śniadanie. Tak. Bartek ma
odpowiednio.
Tak. Jedzenie, bo jedzenie jest wybiórcze, tak? Trzeba odpowiednio gotować na zawołanie trzeba. I
pięć
na zawołanie. I to jesteśmy tak naprawdę na służbie ciągle. No ale żeby narzędzie było dobrze wyregulowane, każde, nawet taka mama, która służy życiu, bym to tak nazwała, no to jeżeli służymy życiu, to same musimy o siebie mega dbać. I ja myślę, że każda z mam sobie wypracowuje jakieś na przestrzeni, żeby to w ogóle wytrzymać. To trzeba, bo inaczej się ląduje rzeczywiście na oddziale, nie?
Tak, tak, fajnie, bo akurat było takie ostatnie moje pytanie, słuchajcie, do was, jakieś rady dla innych mam. Ja myślę, że to jest taka najfajniejsza rada, to co powiedziałaś, Aniu, tak? Żeby te mamy chociaż miały ten moment dla siebie, zadbały o siebie, no bo tak naprawdę, jak my o siebie nie zadbamy, to nasze dzieci nie będą miały szansy też na taki zdrowy rozwój, można powiedzieć, nie?
Tak, nawet wybrzmiało to w serialu. Co dziecku po chorej mamie? I to jest fakt. I ostatnie miesiące mi przyświeca takie motto: rób tylko to, co cię wspiera. Tylko to. I to jest też to, co robimy teraz i to, co robimy w stowarzyszeniu, nie? Że my się po prostu wspieramy, zrzeszamy i to też bardzo pomaga, zrzeszanie się, bo rzeczywiście możemy wtedy więcej, czujemy się też bezpieczniej,
tak,
nie?
Tak, ale to też jest proces, żeby do tego dojść.
Tak,
ja pamiętam,
długi.
Że miałam w tamtym roku takie chwile, że sama musiałam znaleźć coś dla siebie, tak? Bo pomyślałam, że zaraz po prostu zwariuję w tej mojej codzienności. No i wtedy mi pomogło bieganie. Teraz niestety nie mam na to czasu, ale obiecałam sobie, że co wieczór będę czytała przynajmniej 4 strony książki.
Udaje
tak?
się?
Udaje się. Czasem nawet więcej. Udaje się. Czasem zasnę z książką. No i potem dzieci mnie w nocy gdzieś tam wybudzą i szukam tej książki. Ale się udaje, tak? To jest ważne. To jest nasze zdrowie psychiczne, tak? Znaleźć coś dla siebie, bo my też nie możemy żyć życiem naszych dzieci, tak? Bo gdzieś się w tym zatracimy, bo my będziemy robić tylko pod dzieci, tak? I w pewnym momencie obudzimy się w wieku 70 lat i co? Nie ma nas,
Ale
tak?
dzieci też muszą mieć tą przestrzeń do osiągnięcia jednak jakiejś samodzielności, tak? Nawet tak mój zaburzony Bartek, który ja wiem, że on będzie niepełnosprawny do końca swojego życia i będzie musiał być pod opieką innych ludzi, to on się będzie musiał w jakimś ośrodku też odnaleźć, beze mnie. I to jest nieuniknione.
Ale tu masz rację, bo ja ostatnio złapałam się na tym, że my nie wierzymy we własne dzieci, tak? My myślimy o dziecko z niepełnosprawnością, musimy je zaopiekować, ale nie. Ono sobie świetnie daje radę, tylko my musimy pozwolić mu na to, żeby ono spróbowało.
Tak, to jest też duża praca dla nas, bo nawet właśnie ten serial też Matki Pingwinów tak fajnie tam pokazuje to wszystko. Tak naprawdę właśnie tą stronę też naszą, tak? Że jakie my tam troszkę te błędy robimy, że my nie wierzymy w te nasze dzieci,
tak,
nie?
Tak,
więc tak.
Albo jesteśmy takie nadopiekuńcze,
nie? Tak, a tu nosem trzymały te dzieci czasami, nie?
A cały czas mówimy, że te terapie są po to, żeby one sobie poradziły, tak? A my gdzieś tu im to wszystko zamykamy. Ale właśnie Ania się mnie dzisiaj zapytała, czy oglądałam. I co myślę? Ja mówię, że tak, oglądałam. Mówię, no takie nasze życie, tak? Po prostu takie nasze życie.
Tak. Tam w każdej postaci można znaleźć rzeczywiście siebie, to Ania też mówiłaś o tym,
tak,
nie?
Że odnajduje się w każdej z tych postaci.
Tak,
nawet w tym ojcu Heniutki, ona się Heniutka.
Helenka, tak.
Tak.
No dobrze, słuchajcie, ja wam życzę dużo siły, ale też i dużo zdrowia, bo myślę, że bez tego to tak nie da rady. I bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
No my tobie też, Agnieszko. My jesteśmy w tym samym teamie, nie?
Dokładnie. Tak jest. Uściski oczywiście dla Tosi, Wojtka i Bartusia. No i dla mężów.
No i dla Franka.
Tak. Prawda jest taka, że sytuacja, w której się znalazłyśmy, jest może inna. Każda to zupełnie inna historia, ale my musiałyśmy się dostosować, zaakceptować tą sytuację, to życie, próbować przywyknąć i czasami jest bardzo ciężko, ale nie musimy być same z tym wszystkim. Jeśli ktoś nas słyszy, ktoś, kto zmaga się z jakimś kryzysem lub tak jak my, jest mamą osoby z niepełnosprawnością, no to niech wie, że nie musi być sam. Są organizacje, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością. To jest naprawdę duże wsparcie mieć kogoś, kto ma podobne doświadczenie jak ty. Jeśli chodzi o Stargard, to na stronie Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji jest lista organizacji działających w Stargardzie. My również zapraszamy do naszej organizacji, do Stowarzyszenia Godna Przyszłość. Informacje o nas znajdziesz na Facebooku. Jeśli mieszkasz w innym mieście, zajrzyj na stronę gminy lub miasta, zadzwoń tam, może obok ciebie działa jakaś organizacja, która mogłaby ci pomóc. Nie bądź sam w tym, co przeżywasz. Podam jeszcze numer telefonu zaufania dla osób dorosłych w kryzysie, to jest 116-123. No i oczywiście polecamy serial Matki Pingwinów, który naprawdę warto obejrzeć. Słuchaczy twojego radia zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 512 82 40. Udanego wieczoru. Do usłyszenia.